Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Dzisiaj, już ostatni podcast w tym roku, zapraszam Was do takiej bardzo tajemniczej sprawy, powiedziałabym nawet wręcz paranormalnej, a pomysł na stworzenie tego podcastu dostałam od autorki podcastu również typu True Crime, Posłuchaj o zbrodni, na który serdecznie Was zapraszam, ponieważ wczoraj poprosiłam Was o propozycję tematów na podcast i właśnie ona podała mi propozycję tematu i szczerze mówiąc nigdy o tym wcześniej nie słyszałam, chociaż gdzieś tam od czasu do czasu interesuję się taką tematyką paranormalną, ale dlaczego nie za często to Wam wytłumaczę na końcu. I powiem szczerze, że nigdy nie słyszałam o tym rzekomo najbardziej nawiedzonym domu w Stanach Zjednoczonych. Ale kiedy przeczytałam całą tą historię i tak zagłębiłam się w nią dzisiaj, postaram się jakby obalić właśnie trochę to, co jest napisane w tych jakby bardziej popularnych wersjach i okaże się, że wcale nie jest tak strasznie, jak mówią. Zatem zapraszam Was serdecznie do wysłuchania historii plantacji Myrtles, czyli plantacji mirtu. Aby poznać historię plantacji Myrtles, czyli właśnie plantacji mirtu, musimy cofnąć się do roku 1794. Przede wszystkim na początku poznać sylwetkę generała Davida Bradforda, który był jednym z 5 dzieci urodzonych właśnie w Stanach Zjednoczonych, a jego rodzice byli irlandzkimi imigrantami. I w roku 1777 David kupił kawałek ziemi z małym takim kamiennym domem w pobliżu hrabstwa Washington w stanie Pensylwania. Był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, był adwokatem, zastępcą prokuratora generalnego powiatu, ale również bardzo dobrze działającym biznesmenem. W roku 1785 poślubił niejaką Elizabeth Porter, choć ponoć przed właśnie ślubem z Elizabeth również był zaręczony z jakąś kobietą, ale dosłownie na kilka dni przed ślubem para rozstała się. Niestety nie doszłam do informacji, kim była ta kobieta i jaki był powód rozstania, ale myślę, że na potrzeby tego podcastu nie jest to informacja jakby bardzo potrzebna. W każdym razie cała ta rodzinna sielanka trwała w najlepsze, powiększała się z czasem. David postanowił, że rodzinie jest potrzebny większy dom. Niestety zbyt długo nie mógł się cieszyć swoim nowym domem, ponieważ już w roku 1794 musiał uciekać z rodzinnych okolic z racji, że swego czasu generał zaangażował się w taką dość niesławną, ale i znaną rebelię Whiskey. No i raczej miał na pięku z ówczesnym prezydentem George'em Washingtonem. Początkowo udał się do Pittsburgha, a następnie osiedlił się w Bayou Sara w stanie Louisiana. Nie był jednak obcym człowiekiem dla innych na tych terenach, ponieważ pierwotnie podróżował już na te tereny w roku 1792, aby spróbować uzyskać dotację na ziemię od Hiszpanów. I kiedy wrócił w roku 1796, kupił aż 600 akrów ziemi, a rok później zbudował na tym terenie skromny 8-pokojowy dom w pobliżu Baton Rouge, który nazywał Laurel Grove. Nie wiem jak Wy, ale ja bym chciała taki skromny 8-pokojowy domek. Ale starczy mi ten, co mam, ten również jest piękny. W każdym razie generał mieszkał w tym swoim skromnym domku samotnie do roku 1799, kiedy otrzymał w końcu ułaskawienie za jego udział właśnie w rebelii od obecnego wtedy prezydenta Johna Adamsa. Ułaskawiono go za pomoc w ustanowieniu linii granicznej zwanej wtedy linią Ellicotta. Zatem tuż po ułaskawieniu generał wrócił do Pensylwanii, aby sprowadzić do nowego domu w Luizjanie swoją żonę i 5 dzieci. Generał po powrocie zajmował się m.in. wykładaniem prawa i jeden z jego studentów, którego on uczył właśnie, niejaki Clark Woodruff, po skończeniu studiów, dokładnie 19 listopada 1817 roku, poślubił jedną z jego córek, Sarę Matyldę. Razem w ogóle doczekali się 3 dzieci, Corneli Gayla, Jamesa i Mary Octavio. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć trochę informacji odnośnie Clarka, ponieważ jest to dosyć taka ważna postać w tej całej historii. Otóż Clark Woodruff urodził się w hrabstwie Litchfield w stanie Connecticut w sierpniu 1791 roku i w wieku 19 lat opuścił swoje rodzinne rejony, aby szukać szczęścia nad rzeką Mississippi. Próbując zarobić na czymkolwiek, postanowił, że będzie zarabiał na swojej wiedzy, więc dał ogłoszenie do miejscowej gazety Timepiece, gdzie oferował właśnie korepetycje z angielskiego, gramatyki, astronomii, geografii, kompozycji, pisarstwa, a także greki i łaciny. Więc był to młody, bardzo dobrze wykształcony jak na tamte lata człowiek. Jednak za długo jego kariera nauczyciela nie trwała, ponieważ jakiś czas później wstąpił do pułku kawalerii pułkownika Hidea, aby walczyć u boku Andrew Jacksona w bitwie o Nowy Orlean i tuż po zakończeniu wojny wrócił z powrotem z zamiarem studiowania prawa. Także takim sposobem właśnie trafił do generała Davida Bradforda. I gdy jego teść, właśnie generał, zmarł, to on przejął rolę zarządcy całego Laurel Grove, o co poprosiła go żona generała Elizabeth. Clark nie miał jednak zamiaru spocząć na laurach i rozbudował całą tę plantację, sadząc około 650 akrów indygowca barwierskiego oraz bawełny. Rodzinna sielanka trwała dalej, wszyscy byli bardzo jakby zadowoleni ze swojego życia, bardzo szczęśliwi, aż do dnia 21 lipca 1823 roku, kiedy Sara Matilda, czyli żona Clarka i jego dwójka dzieci, James i córka Cornelia Gale, zmarli według ówczesnej opinii po zarażeniu żółtą gorączką. Niestety w tamtym okresie żółta gorączka, albo inaczej nazywana żółta febra, była prawdziwą epidemią, która bardzo szybko rozprzestrzeniała się po terytorium Luizjany. Tak wtedy uważano. A jakie inne wersje odnośnie ich śmierci zostały spisane? To opowiem Wam później, jakie były ostateczne stwierdzenia, takie historyczne. Pomimo tylu tragedii i śmierci, Clark w dalszym ciągu przebywał w Laurel Grove, odkupił również w końcu tę całą posiadłość od Elizabeth, a ona, będąc już taką starszą osobą, cieszyła się, że plantacja w końcu i w ogóle cały dom jest w dobrych rękach i do końca swoich dni żyła w tym domu, żyła na terenie plantacji wraz właśnie ze swoim zięciem i swoją ostatnią wnuczką Octavią do swojej śmierci w roku 1830. Po śmierci teściowej Clark niestety ostatecznie porzucił całą plantację i ponownie wrócił do świata prawników. Posiadłość sprzedał 1 stycznia 1834 roku niejakiemu Ruffinowi Grayowi Stirlingowi, zostając przy okazji sędzią nad dystryktem Covington w Luizjanie i pełnił tę funkcję do kwietnia 1835 roku. Octavia po ukończeniu szkoły w New Haven w Connecticut wyszła za mąż za Lorenza Augusta Besaconona i w roku 1838 przeniosła się na plantację właśnie męża, a sam Clark w 1840 roku został mianowany przez gubernatora Luizjany na audytora robót publicznych. W wieku 60 lat przeszedł na emeryturę, przeprowadził się do córki, aby zamieszkać właśnie z nią i z zięciem na terenie ich plantacji. I na tym jakby kończy się pierwsza historia właścicieli Laurel Grove, bo to jakby do pewnego momentu nazywało się właśnie Laurel Grove. I przejdziemy sobie teraz do wspomnianego wyżej następnego właściciela tej plantacji, czyli do Ruffina Graya Stirlinga. Rodzina w ogóle Stirlingów była to bardzo, bardzo zamożna rodzina, która posiadała już kilka plantacji po obu stronach rzeki Mississippi. Więc ta Laurel Grove to była jakby kolejna w ich rodzinie plantacja, którą utrzymywali. Jak już wspominałam wcześniej, 1 stycznia 1834 roku Ruffin wraz z żoną Mary Catherine Cope przejęli cały ten teren, włączając oczywiście dom i cały ten teren. Jednak uważali, że dom trzeba przebudować na jeszcze większy, więc ten 8-pokojowy domek im nie starczał. Zatem nie minęło wiele czasu, kiedy ekipa remontowa weszła na teren domu i rozpoczęła przebudowę, gdzie powstały dodatkowe pokoje takie jak pokój do gier, salony osobno dla panów, osobno dla pań, czy taka oficjalna, formalna jadalnia na takie ważne uroczystości. Suma summarum, dom podwoił praktycznie swój rozmiar i właśnie wtedy nazwę plantacji zmieniono na Myrtles, czyli na plantację mirtu, który rósł właśnie tam na terenie tej całej plantacji i Ruffin był tak tym oczarowany, że właśnie postanowił zmienić na plantację mirtu. Ledwo po 4 latach od zakupu i rozbudowy tej plantacji niestety Ruffin zmarł 17 lipca 1854 roku w wyniku gruźlicy. I ta ogromna posiadłość weszła teraz w pełen jakby zarząd żony, czyli Mary Cope. I ona ogólnie, jak na tamte czasy, miała opinię takiej bardzo zaradnej kobiety. Bardzo takiej, bym powiedziała, wręcz jak na tamte lata, businesswoman. Mówiono, że miała taki talent do biznesu jak mężczyzna, co na tamten okres można było uznać jako taki bardzo duży komplement dla kobiety. I prowadziła tę plantację przez następne lata samodzielnie, z samymi sukcesami, których pozazdrościłby jej, myślę, nie jeden mężczyzna. Mimo wszystko rodzinę i tak nawiedzały często tragedie. Spośród 9 dzieci tylko 4 dożyło na tyle, aby móc się ożenić lub wyjść za mąż. Najstarszy syn Louis zmarł w tym samym roku co ojciec, a po wojnie domowej mąż córki Sary Mulford został zamordowany na werandzie domu, ale do tego też dojdziemy. Sama wojna spowodowała w ogóle ogromne spustoszenie na plantacji i wiele osobistych rzeczy z tego dobytku rodzinnego zostało splądrowanych. Co gorsza, Mary Cope bardzo dużo zainwestowała w plantację cukru, jakby dodatkowo, które zostały spustoszone przez wojnę i w końcu też straciła cały swój majątek. Jednak nie poddała się o plantację Myrtles i walczyła za cięcie o nią, aż do swojej śmierci w 1880 roku i została pochowana również tuż obok swojego męża. Kilkanaście lat przed swoją śmiercią Mary Cope zatrudniła Williama Drew Wintera. I teraz się trochę znowuż cofniemy w czasie, bo tutaj ta historia będzie trochę skakać. Był to mąż jednej właśnie z córek Sary Mulford, aby działał jako agent i taki pełnomocnik, wiecie, żeby działał w takich ogólnych sprawach papierkowych, takich dokumentach, dzięki czemu Mary Cope zapisała całe tereny, całą tą plantację właśnie córce Sarze i jej mężowi Williamowi. Teraz znowuż opowiem Wam kilka słów o samym Williamie, bo on też odgrywa bardzo ważną rolę w historii całej tej plantacji. William urodził się jako syn kapitana Samuela Wintera i Sary Bowman 28 października 1820 roku w Bath w stanie Maine. Nie doszło niestety do tego, gdzie poznał się ze swoją przyszłą małżonką, ale summa summarum pobrali się z Sarą 3 czerwca 1852 roku i dorobili się 6 dzieci. Mary, Sary, Kate, Rufina, Williama i Franciszka. Niestety tragedia ich nie opuściła i malutka Kate zmarła na tyfus w wieku 3 lat. Ogólnie Williamowi nie szło dobrze na plantacji i w grudniu 1867 roku był już niestety całkowitym bankrutem, a plantacja Myrtles została sprzedana pewnej firmie z Nowego Jorku dokładnie 15 kwietnia 1868 roku. Dwa lata później, 23 kwietnia 1870 roku, cała ta nieruchomość została sprzedana pani Sarze M. Winter jako spadkobiercy jej zmarłego ojca. Nie wiadomo jednak, co spowodowało takie odwrócenie losu, no ale wydawało się, że sytuacja znów się poprawiła na lepsze. Niestety znów z czasem zła pasa kolejny raz dotknęła rodzinę Winter, ponieważ w styczniu 1871, gdy William prowadził lekcje w szkółce niedzielnej w salonie dla dżentelmenów, tak to się ładnie nazywało, usłyszał, że do domu zbliża się ktoś na koniu, zbliża się ktoś konno. Nieznajomy głos zawołał go po imieniu, mówiąc, że ma z nim jakieś interesy, no i Winter jako dżentelmen oczywiście wyszedł z domu, aby przywitać gościa, ale gdy tylko to zrobił, został zastrzelony na werandzie. I kilka dni później tamtejsze dzienniki podawały personalia mężczyzny, niejakiego E.S. Vibera, który miał stanąć przed sądem właśnie za zabójstwo Wintera. Ale tak naprawdę nie odnotowano nigdzie werdyktu w tej sprawie, więc wychodzi na to, że sprawca zabójstwa nigdy nie został odnaleziony i skazany. Sara niestety, no to jest oczywiste, była zdruzgotana śmiercią męża i nigdy ponownie nie wyszła za mąż, pozostając w Myrtles aż do swojej śmierci w kwietniu 1878 roku, gdzie zmarła w wieku 44 lat. Przez następne lata cała plantacja Myrtles przechodziła z rąk do rąk, była sprzedawana, kupowana, znów sprzedawana i znów kupowana i niestety nikt tam nie mógł długo zagrzać niż kilka lat. Takim sposobem w 1891 roku plantacja została kupiona przez wdowca Harrisona Miltona Williamsa, który wprowadził się do domu wraz z synem i swoją drugą żoną Fanny Lynott Haraldson. Po kilku lat dorobili się jeszcze kilkorga dzieci, z tego co tutaj doczytałam, było to bodajże 6 albo 7 dzieci. Jednak i na nich spadła kolejna taka rodzinna tragedia, ponieważ pewnej nocy, gdy już taka szalała, groźna burza, najstarszy syn Williamsa, Harry, próbował zebrać z pastwiska zbłąkane bydło, aby je po prostu doprowadzić z powrotem do obory, ale w pewnym momencie niestety stracił równowagę i wpadł do rzeki Mississippi, niestety topiąc się na miejscu. Zrozpaczeni rodzice przekazali w zarząd całą plantację swojemu synowi, surrogatowi Minorowi Williamsowi, który ożenił się z miejscową dziewczyną imieniem Jessie Fawkes. I do lat 50. XX wieku majątek Myrtles został podzielony między spadkobierców Williamsa, a sam dom został sprzedany niejakiej Maroji Munson. Była to taka zamożna wdowa z Oklahomy. I według miejscowych opowieści to właśnie od tego momentu, kiedy wdowa zaczęła tam mieszkać, zaczęły się opowieści o duchach tego domu. Tak, moi drodzy, jest to historia, gdzie występują duchy. Ale to wszystko jest tak dosyć w późniejszym etapie dosyć logicznie wytłumaczone, ale oczywiście wątek nadprzyrodzony również tutaj będzie, więc mam nadzieję, że są tutaj słuchacze, których również interesują tego typu sprawy. I nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś interesuje się tematem tej plantacji Myrtles, to od lat krąży taka widmowa opowieść o niejakiej kobiecie imieniem Chloe. Była to młoda Afroamerykanka, niewolnica, która pracowała właśnie na terenie tamtej plantacji i zapewne wśród tych wszystkich nazwisk, które teraz wymieniałam, może jeszcze pamiętacie, a jak nie, to ja Wam przypomnę, była postać Clarka Woodruffa i jego żonę i dzieci, które właśnie zmarły w wyniku szalejącej wówczas żółtej febry. No i istnieje taka miejska legenda, że to Chloe stoi za zamordowaniem kobiety i tych dzieci. Opowieść o tej zazdrosnej niewolnicy przekazywane są z pokolenia na pokolenie, więc stwierdziłam, że to też Wam tutaj przytoczę, zwłaszcza, że właśnie w tym momencie zaczyna się cały ten wątek paranormalny. I wspominałam Wam, że te wszystkie nadprzyrodzone sytuacje miały miejsce, kiedy wdowa się wprowadziła do tego domu, ale historie te zaczęły się wtedy, kiedy Sara Matylda poślubiła Clara Woodruffa. Tak jak już mówiłam wyżej, ogólnie wszystko byłoby cacy, gdyby nie to, że Clark ponoć nie był typem wiernego męża. I gdy żona była w ciąży z trzecim dzieckiem, to w międzyczasie nawiązał on romans właśnie jedną z niewolnic, ową Chloe lub Cleo, bo to też się niekiedy zdarzało tutaj w źródłach. Mimo że Chloe jakby nie miała ochoty na igraszki z panem domu, wolała mu się oddawać, aby nie musieć iść pracować cały dzień na pole, które były no, taką dość ciężką orką, cały dzień od rana do wieczora pracować na polu. No, nie należało to do najprzyjemniejszych według niej. I po jakimś czasie Clark znudził się swoją młodą kochanką i znalazł inną dziewczynę, która również pracowała na terenie posesji. Chloe, obawiając się w takim przypadku, że zostanie odesłana na pole, no bo jakby już nie była potrzebna, zaczęła podsłuchiwać prywatne rozmowy całej rodziny właśnie Woodruff, sprawdzając, czy nie pada gdzieś jej imię. I pewnego dnia pan Woodruff przyłapał ją na tym podsłuchiwaniu. No i nakazał ją ukarać. A w jaki sposób ją ukarał za podsłuchiwanie? Kazał odciąć jej jedno ucho. Od tego momentu dziewczyna już zawsze nosiła charakterystyczny zielony turban na głowie, aby ukryć tę brzydką bliznę pozostawioną przez nóż pana Clarka. I teraz są dwie wersje jakby tego, co uczyniła Chloe. Jedna wersja mówi o tym, że chciała dokonać aktu zemsty, a drugi, że chciała jakby przysłużyć się rodzinie, u której pracowała, czy wkupić się ponownie w łaski Clarka, ale z jakiegoś powodu Chloe zaaplikowała niewielką ilość trucizny do tortu urodzinowego, który został wykonany na cześć najstarszej córki Clarka. Tą trucizną był oleander, który znany jest ze swoich toksycznych właściwości, więc ona prawdopodobnie no, albo chciała dokonać aktu zemsty, albo troszkę tak tylko podtruć żonę i dzieciaki Clarka, aby potem właśnie w cudowny sposób opiekować się nimi, spowodować, że szybciej by wyzdrowieli i tak dalej, ale prawdopodobnie źle wyliczyła ilość tej trucizny, ilość tego oleandra i niestety tego samego dnia cała trójka już nie żyła, a tylko oni zjedli ten tort. Clark nie jadł tego tortu, tylko właśnie żona i dzieci. I gdy inni niewolnicy, którzy pracowali na terenie plantacji, dowiedzieli się, co zrobiła Chloe, obawiając się, że Clark Woodruff wyciągnie konsekwencje od nich wszystkich, wywlekli dziewczynę na dwór, powiesili na pobliskim drzewie, bodajże był to dom, a później jej ciało zostało ścięte z tego drzewa, obciążone kamieniami i wrzucone do rzeki. Clark w tej całej swojej tragedii zamknął jadalnię, w której odbywała się ta cała impreza i już nigdy więcej, aż do swojej śmierci, nie pozwolił, aby ją otwierać, a już tym bardziej, aby no, odbywały się tam jakieś uroczystości, aby w ogóle z niej korzystać. I właśnie ta postać Chloe jest ponoć widywana na posesji Myrtles. Nawet znane jest takie zdjęcie, możecie sobie znaleźć w wyszukiwarce. Oczywiście jest to niewyraźne zdjęcie zarysu kobiety stojącej między dwoma budynkami i właśnie rzekomo jest to duch Chloe. Oczywiście na przestrzeni lat historia o Clarku, jego domniemanych zdradach była wciąż podrasowywana. Wytworzyła się z tego wręcz taka naprawdę potężna legenda miejska, ale tak naprawdę nie ma żadnych namacalnych dowodów na to, aby były one prawdziwe. Ba, w rzeczywistości ponoć Clark był tak zdruzgotany śmiercią żony, że już nigdy ponownie się z nią nie ożenił. Ile w tym wszystkim jest prawdy? Ciężko powiedzieć, ale wiadomo, żeby interes się kręcił i pieniążki spływały, no to im bardziej mroczna historia, tym lepiej dla kolejnych właścicieli przybytku. A z racji, że to wszystko działo się tyle lat temu, no to teraz można już tylko gdybać, jak naprawdę było. Jedynym faktem jest to, co powiedziałam wyżej, że według ustaleń historycznych Sara, Matylda i dzieci nie zostały zamordowane, tylko naprawdę zmarły z powodu żółtej gorączki i to niestety praktycznie rok po roku. Najlepszym hitem w tym wszystkim jest to, że uwaga, prawdopodobnie niewolnica Chloe nigdy nie istniała, a rodzina Woodruff nawet nie miała niewolnicy o takim imieniu. I w źródłach czytałam, że bardzo wiele osób spędzało wiele godzin przeglądając właśnie akta nieruchomości rodziny Woodruff, które są w ogóle nadal przechowywane jako akta publiczne, szukając właśnie dowodów na istnienie Chloe. Ale oczywiście historia o morderczej niewolnicy na stałe wkomponowała się w całą historię plantacji Myrtles. Oczywiście za każdym razem ewoluując w inną, w bardziej straszną wersję. Z biegiem czasu, z biegiem lat, prócz rzekomego morderstwa Sary, Matyldy i jej dzieci, doszło jeszcze nie wiedzieć skąd i jak, do 6 morderstw na terenie plantacji. Na przykład według legendy 3 żołnierzy Unii, którzy swego czasu zrabowali właśnie dom, zginęło w tym domu i po tym włamaniu właśnie zostali zamordowani w tym bodajże salonie dżentelmenów, pozostawiając plamy krwi na podłodze, które nigdy nie chciały się zetrzeć. Oczywiście według legendy mimo usilnych prób te plamy krwi wciąż były na podłodze i nie chciały się zmyć. W ogóle wżarły się w te panele, znaczy ta krew się wżarła w panele, czy tam co oni wtedy mieli, pewnie jakieś, nie wiem, deski dębowe. Nie ma jednak żadnych historycznych zapisów na to, aby żołnierze Unii zmarli w takich tragicznych okolicznościach na terenie domu. Kolejne morderstwo rzekomo miało miejsce w roku 1927, kiedy ówczesny dozorca domu został zamordowany podczas napadu. Ale znów, nie ma żadnych dowodów na to, chyba że ewentualnie można by było podciągnąć to zabójstwo dozorcy niejakiego Ediego Haraldsona, który mieszkał faktycznie na terenie posesji, ale mieszkał w takim małym domku na terenie tej całej posiadłości i niestety faktycznie został zabity podczas napadu, ale nie działo się to w głównym domu, jak głosi historia. I tak naprawdę jedynym możliwym do zweryfikowania morderstwem, jakie faktycznie miało miejsce na terenie plantacji Myrtles, było zabójstwo Williama Drew Wintera, które i tak bardzo różni się od legend, które zostały opowiedziane. Jak mówiłam Wam wcześniej, ale przypomnę, bo tak jak mówiłam, tych właścicieli plantacji nazwisk trochę się przewijało. William zmarł na werandzie i to od razu zmarł na tej werandzie, ale żeby dodać takiej pikanterii, to utworzono do tego bardziej taką upiorną historię, no bo śmierć na werandzie jest mało spektakularna. Zatem opowiadano, że William ostatkiem sił doczołgał się z powrotem do domu, przeszedł przez salon dżentelmenów i salon damski, dotarł do schodów, niestety zdołał wczołgać się tylko do 17 stopnia i umrzeć tam w ramionach ukochanej. Odtąd twierdzono, że te upiorne kroki dochodzą do domu, idą w stronę schodów, a następnie spinają się wyłącznie do 17 stopnia, po czym cichną. Według różnych relacji, jakie sobie czytałam, przygotowując materiał, to wiele osób uważa, że faktycznie jakieś siły, jakieś różne negatywne i nie tylko emocje tam występują. Gdyby nie liczba zgłoszonych sytuacji, w których różne osoby były właśnie świadkami manifestacji duchów, no to ta cała plantacja faktycznie nie zyskałaby miana najbardziej nawiedzonego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Jednak uważa się, że dom faktycznie jest nawiedzony wyłącznie przez jednego ducha. Ducha Chloe, która jak wiadomo nie istniała, więc łatkę duchowi przylepiono z czasem, ale wiadomym jest, że duch kobiety w zielonym turbanie na głowie był i jest widziany w różnych miejscach na terenie plantacji. Jednak nigdy tak naprawdę nie ustalono tożsamości tej kobiety, kim mogła być za życia. W ogóle według zeznań ten duch przypomina bardziej starszą osobę, starszą kobietę, a nie młodą dziewczynę, jaką rzekomo miała być Chloe. Czasem niektóre też doniesienia mówią o tym, że widywane są dzieci, chłopiec i dziewczynka. Być może są to właśnie dzieci Clarka, które zmarły wskutek żółtej febry. Na przestrzeni lat oczywiście nakręcono wiele filmów dokumentalnych i wiele z nich miało oczywiście charakter paranormalny. Wiele ekip próbowało jakby dowieść również tego, że dom jest cholernie nawiedzony. Przybywający tam w ogóle goście zgłaszali, że słyszeli szepty, słyszeli śmiechy, że drzwi same się otwierały i zamykały, a meble przesuwały, słyszeli śpiew i głosy bawiących się małych dzieci. W jednym pokoju stoi fortepian i słychać ponoć bardzo często, że on tam sam gra ten jeden stały akord, ale jak się wejdzie do tego pokoju, to jakby muzyka cichnie. Niektórzy też turyści zgłaszali zmianę temperatury w niektórych pokojach. taki rosnący niepokój i takie uczucie, jakby dusili się w tym danym pomieszczeniu oraz wyczuwali tajemnicze zapachy. Niestety nie doszłam do tego, cóż to były za zapachy, ale no jakieś takie nietypowe. Niektórzy też uważali, że na terenie plantacji spotykali duchy niewolników, którzy pytali ich, jaką pracę mają teraz wykonać. Moi drodzy, to już koniec tej historii. Czy była bardzo straszna, bardzo smutna, bardzo kryminalna, bardzo true crime? Nie wiem. Ale lubię trochę takie tematy, ale nie za często o nich czytam, bo się po prostu ich boję. Tak, to jest bardzo dziwne, bym powiedziała, czytać o tych wszystkich makabrach, kanibalach, flakach i tak dalej, a o duchach to się boję. Gdzieś kiedyś czytałam, że nie zmarłych powinniśmy się bać, tylko żywych i myślę, że jest w tym dosyć taka duża doza prawdy. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Powiem Wam tak. Czasem wydaje mi się, że zostawiamy na ziemi jakąś energię. Czasem dobrą, czasem złą. I to właśnie ta pozostałość jakby po nas zostaje tutaj na ziemi. Nie zawsze, ale czasem materializuje się w formie właśnie takich różnych manifestacji. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy mieliście kiedyś sytuacje związane ze zjawiskami paranormalnymi? Dajcie mi proszę znać. Jeśli będziecie kiedyś chcieli przespać się na terenie nawiedzonej posiadłości, to za jedynie 185 lub $400, w zależności od pokoju, będziecie mogli sprawdzić, czy faktycznie dom jest nawiedzony, a nawet dostaniecie śniadanko. A tymczasem zbliża się koniec roku 2019 i wchodzimy wielkimi krokami w rok 2020. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną przez ostatnie kilka miesięcy i tak bardzo mocno wspieraliście w mojej twórczości. Mam nadzieję, że nadchodzący nowy rok będzie dla mnie jeszcze lepszy i jeszcze lepiej będę mogła przedstawiać Wam te wszystkie nowe sprawy kryminalne, a Wam życzę wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo radości z życia, dużo uśmiechów, aby spełniły się Wasze najskrytsze marzenia, albo chociaż część tego, co sobie Wy zaplanujecie. Najważniejsze, słuchajcie, abyście byli zdrowi, bo zawsze powtarzam, gdy jest zdrowie, to można wszystko. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was mocno. Do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa!